Tekst, o który chcę oprzeć moje kazanie, pochodzi z listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 9, pierwsze 5 wersetów. Jeśli chcecie czytać ze mną, śledzić ten tekst, to zapraszam. List do Rzymian, rozdział 9, wersety od 1 do 5. Prawdę mówię w Chrystusie i nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych, moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkimi Pan błogosławiony, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Drodzy, mam taką świadomość i to chcę też wyrazić tu przed wami, że zagadnienie Izraela, możemy się zastanawiać dlaczego i szukać na to różnych odpowiedzi, wzbudza wiele emocji. Jest to, nazwijmy to, temat wywołujący różne emocje. I też jestem świadomy tego, że w Kościele wśród ludzi wierzących są bardzo różne stanowiska i bardzo różne postawy wobec narodu izraelskiego. Nie wiem, w moim życiu starałem się zawsze zachować taką, nazwijmy to, środek. Czyli zdecydowanie, to jest też, chyba też wyrażam to tutaj, gdy staję za kazalnicą, że staram się odrzucać skrajności i wybierać tą najbardziej drogę środka. I to chyba też i w moim głoszeniu, i tak też jest osobiście w moim życiu. I myślę, że w tym temacie, temat Kościół a Izrael, staram się taką drogę wybierać, drogę środka. Czyli odrzucać skrajności z jednej i z drugiej strony i pozostać, a w ogóle można powiedzieć, co to znaczy droga środka, tak? Czy jest w ogóle jakaś droga, co to znaczy? Gdy dzisiaj jeszcze nad tym rano myślałem, to uświadomiłem sobie, że droga środka dla mnie oznacza stanowisko oparte o zrozumienie wielu fragmentów Pisma Świętego. Nie o jeden fragment, nie o dwa, nie wycinkowe podejście, czyli uchwycenie się jednego czy dwóch fragmentów Pisma Świętego i na tym zbudowanie teologii, ale takie zrównoważone podejście, które jest oparte o wiele fragmentów Pisma Świętego i te wiele fragmentów Pisma Świętego budują nam, rysują nam całkowity obraz. Nie da się stworzyć właściwego obrazu w jakiejkolwiek sprawie biblijnej w oparciu tylko o jeden fragment Pisma Świętego. Należy go uzupełnić o wiele innych fragmentów. No i właśnie dzisiaj postaram się skupić na tym fragmencie z listu do Rzymian, 9 rozdział, wersety od 1 do 5, które przeczytaliśmy. Robiąc wstęp, powiem, że apostoł Paweł miał szczery smutek i szczery ból w swoim sercu. Szczery smutek i szczery ból w swoim sercu, dlatego że będąc apostołem pogan, pochodził z narodu żydowskiego. Wiemy, że Bóg posłał go do narodów, do pogan, tam poszedł z Ewangelią, ale sam był Żydem i to był Żydem, nazwijmy takim szczególnym, dlatego że należał do stronnictwa faryzeuszy, dlatego że praktykował bardzo przestrzeganie prawa mojżeszowego, a więc nie tylko Żydem z urodzenia, ale Żydem praktykującym. I Bóg go posłał do narodów, do pogan, ale jednocześnie głosząc Ewangelię narodom, tu wyraża, że ma cały czas smutek i ból w sercu. Wiecie, żyć cały czas z bólem. Apostoł Paweł żył cały czas z bólem. Żył z bólem związanym z narodem żydowskim, ze swoim narodem. Ten ból z tym był związany. Może na końcu do tego wrócę. I teraz dalej, kiedy czytamy ten fragment Pisma Świętego, on mówi, że sam był gotów modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa. I to nie jest takie, wiecie, słowa na takie pokazowe słowa, jaki ja to jestem bohater. Ja jestem sam gotów pójść do piekła, by Żydzi poszli do nieba. No gdyby się tak dało, no tak się nie da. Nie możemy zrobić takiej zamiany, że ja powiem, słuchaj, no dobrze, no to ja pójdę do piekła, a ty pójdź do nieba. Takiej zamiany zrobić nie możemy. On też o tym wiedział, ale był do tego stopnia oddany modlitwie o Izraela, że był gotów modlić się o to, żeby on był odłączony od Chrystusa, żeby oni Chrystusa, Mesjasza mogli poznać, mogli zaakceptować. Wielka gotowość na wielkie wyrzeczenie, wielkie poświęcenie, bo ja myślę, że my byśmy naszego zbawienia za nic nie zamienili. No cóż mi pozostało na tym świecie? To chcę utrzymać do końca, swoje zbawienie, tak? Wszystko przemija, życie przemija. Chcę swoje zbawienie zachować. Nie oddam je. Zachowam je do końca. A w nim była ta gotowość. I teraz wersety 4 i 5, na to chcę wam zwrócić uwagę. Apostoł Paweł, mówiąc o narodzie izraelskim, mówi, że był gotów modlić się właśnie o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych, moich według ciała, Izraelitów. I tu poda takie stwierdzenie, żebyś zastanowił się nad nim przez chwilę, do których należy. Izraelitów, do których należy. I apostoł Paweł wymienia 8 rzeczy, które należą do Izraela. To są jasne stwierdzenia. To nie są też moje stwierdzenia. Ja może nawet bym, no może, miałbym, może mógłbym polemizować z tym, ale tu są jasne stwierdzenia za Izraelitów, do których należy. I jak powiedziałem, 8 rzeczy, które przynależą do Izraela, które apostoł Paweł wymienia. To jest tak: synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża, obietnice, ojcowie i Chrystus według ciała. Te 8 rzeczy przynależą do Izraela. I chciałbym, żebyśmy pokrótce spróbowali chociaż rozwinąć. Wiem, że może by to wymagało dużo czasu, gdybyśmy mieli szczegółowo nad każdą z tych rzeczy zastanowić się, ale chociaż tak skrótowo, w telegraficznym skrócie, spróbujmy spojrzeć na te 8 rzeczy, by nam zbudowały obraz, z czym wiąże się to, że Bóg kiedyś wezwał Abrahama. Z czym to się wiąże, że Bóg kiedyś powołał Abrahama i co za tym poszło w stosunku do narodu izraelskiego. A więc pierwsza rzecz, do nich należy synostwo. I już w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w 22 wersecie, Bóg w ten sposób zwraca się do Faraona. I powiesz do Faraona, czyli Mojżesz miał powiedzieć do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść syna mojego, aby mi służył. A więc pierwsze stwierdzenie, do nich należy synostwo i to Bóg mówi o Izraelu, moim synem pierworodnym jest Izrael. I dalej mówi, wypuść mojego syna, aby mi służył. Tu nawet nie jest użyte stwierdzenie, wypuść mój naród, wypuść mój lud. Tylko wypuść, wiecie, naród, lud to jest takie bardziej ogólne, a wypuść mojego syna to jest coś takiego bardzo osobistego. Wypuść mojego syna. Zastanawiałem się nad tym, dlatego że widzę w tym stwierdzeniu, że Bóg to może troszeczkę inaczej niż to ma miejsce w przypadku Nowego Przymierza i Nowego Narodzenia, gdzie my poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa osobno jesteśmy synami i córkami. Każdy z nas. Ja jestem synem, a dzieckiem Bożym, a ty jak się narodzisz na nowo, to jesteś córką, jeżeli jesteś kobietą. To tutaj Bóg mówi o swoim o narodzie, o całości. Moim synem pierworodnym jest Izrael. Nie osobiście, pojedynczo o każdym Izraelicie, tylko jako naród mówi, to jest mój pierworodny syn. I to stwierdzenie bardziej pojawia się właśnie w pismach Starego Testamentu. Określenie ogólne o Izraelu, moim pierworodnym jest Izraelem, wypuść mojego syna. A prorok Ozeasz na przykład 11:1 mówi, że z Egiptu wezwałem syna mego. I to proroctwo podwójne zastosowanie, bo odnosi się do wyprowadzenia Izraela z Egiptu, jednocześnie odnosi się do Chrystusa, który z Egiptu został powołany, by pójść do i zamieszkać w Nazarecie. Mówi nam o tym ewangelista Mateusz, ale w ogóle tak jest z proroctwami, że one bardzo często mają podwójne odniesienie. Nie odnoszą się tylko do jednej rzeczy, ale mogą się odnosić nawet do dwóch albo do kilku rzeczy. Więc drodzy, no Izrael jest nazwany pierworodnym. I Bóg nazywa go, Izrael jest moim pierworodnym synem. Do nich należy synostwo. Nie musimy z tym polemizować, nie musimy z tym walczyć, nie musimy się, nie wiem, obrażać na to, bo my też jesteśmy dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy dziećmi na innych prawach, jesteśmy dziećmi na mocy nowego przymierza, czyli jesteśmy dziećmi Bożymi przez nowonarodzenie. A oni są dziećmi, synami przez wybór w Abrahamie. jak mówię, nie chciałbym rozwijać tej różnicy, ale takie stwierdzenia ewidentnie padają w Starym Testamencie. A więc pierwsze, do nich należy synostwo, drugie stwierdzenie, do nich należy chwała. I kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy, że Bóg objawiał się w chwale pośród Izraela. Nie widzimy tego, że się objawiał w chwale pośród innych narodów, ale widzimy to, że się objawiał w chwale pośród Izraela. I już w tym okresie, kiedy właśnie syn pierworodny wyprowadzany z Egiptu, to czytamy, że towarzyszył Izraelowi Bóg i towarzyszył mu w słupie ognia i w obłoku. Co to znaczy chwała? Co to znaczy, że Bóg objawiał się w chwale? To znaczy, że obecność Boża była. To jest równoznaczne. Obecność Boża i chwała Boża są ze sobą równoznaczne. Jeżeli jest chwała Boża, to znaczy, że jest obecność Boża. A jak jest obecność Boża, to jest i jednocześnie chwała Boża. To musimy zrozumieć. Nie ma obecności Bożej, nie ma chwały Bożej. Tak samo jest z nami w Nowym Przymierzu. Nie wiem, czy pamiętacie takie informacje, które zostały zapisane w książce. To nie są książki Erlostegena, bo on tych książek nie pisał, ale to są historie z działalności jego misji w Republice Południowej Afryki. I tam było takie miejsce, miało zdarzenie, że kiedy właśnie mieli nabożeństwo w takim miejscu, w stodole, którą przygotowali na nabożeństwo modlitewne, to nagle okazało się, że ludzie z całej okolicy zbiegli się z wiadrami, by gasić palącą się stodołę. Okazało się, że tam się nic nie paliło, ale na zewnątrz wyglądało to, jakby był jeden ogień, paląca się stodoła. Ale to był ogień, który nic nie spalał. Jest to opisane w książkach. To właśnie chwała Boża. Chwała Boża ma taki wygląd, to tak jak góra Synaj. Wiecie, kiedy na górze Synaj stąpił Bóg, to ona tak jakby tam był ogień się palił na tej górze. Tak samo, kiedy chwała Boża zstępowała, to był ten szczególny rodzaj ognia widoczny, ten szczególny rodzaj światła i szczególny rodzaj blasku. I to miało miejsce właśnie pośród Izraela, kiedy naród izraelski na pustyni zbudował przybytek, taką przenośną świątynię, pierwszą, nazwijmy to przenośną świątynię, to nie była ta pierwsza świątynia Salomona, ale przenośna to jest powiedziana, że wtedy, kiedy już został ten przybytek cały złożony, wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. Zobaczcie, to miejsce, ten namiot zgromadzenia wypełniła chwała Pana, bo do nich należy chwała. Bo tam pośród Izraela mieszkała chwała. I dokładnie taki sam opis mamy przy pierwszej świątyni, świątyni Salomona, kiedy świątynia była poświęcona, kiedy zaczęto się modlić, kiedy Salomon modlił się o poświęcenie świątyni, dowiadujemy się, że chwała Pana stąpiła i kapłani nie mogli ustać wewnątrz, ponieważ chwała Boża wypełniła świątynię. A więc do Izraela należy chwała. Tam Bóg objawiał swoją potęgę, tam Bóg objawiał swoją moc. Tam Bóg objawiał swoją obecność. My o tym czytamy i możemy jak gdyby troszeczkę zapomnieć w pewnym momencie, że to właśnie działo się pośród tego narodu. Kolejną rzecz, jaką wymienia Paweł, która przynależy do Izraela, to mówi przymierza. Przymierza przynależą do Izraela. I tak naprawdę, kiedy śledzimy historię Biblii, było wiele przymierzy, które Bóg zawierał, ale te najważniejsze przymierze, jakie Bóg zawierał, to przymierze synajskie, czyli przymierze przy górze Synaj. Tam to przymierze zostało zawarte z narodem izraelskim. Też czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, wersety od 4 do 8. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielca na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czasza, drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I musimy zobaczyć, że czym było przymierze. Przymierze było wyjątkowym rodzajem relacji, jakie Bóg zawierał bądź z osobą, bądź z narodem i wiązał się w tej relacji z tym człowiekiem lub z tym narodem. Tu mamy przymierze zawarte z całym narodem izraelskim i Bóg związał się. Tak samo jak jest przymierze małżeńskie. Kiedy my mówimy o małżeństwie, czym jest ślub, to ja podkreślam, to małżeństwo jest przymierzem, a więc jest związaniem się dwojga ludzi ze sobą w szczególnej relacji. Tak samo tutaj do Izraela należą przymierza, bo Bóg związał się z tym narodem przymierzem, który zawarł pod górą Synaj. Ono odbyło się według wszystkich tych ważnych elementów, które miało być przy zawarciu przymierza. Były ofiary, była krew, lód został przelana. Była księga przymierza, w którym były spisane prawa i obowiązki. I Bóg mówi w tym przymierzu, jesteście moim ludem. Jestem waszym Bogiem, a wy jesteście ludem. Ja daję wam prawa i obietnice, przestrzegajcie praw, a będą obietnice się spełniać w waszym życiu. To Bóg powiedział w przymierzu, które zawarł z Izraelem. Były też inne ważne przymierza, na przykład przymierze z Dawidem, który też był Izraelitą. I przymierze z Dawidem dotyczyły Królestwa Mesjańskiego, nadchodzącego Królestwa Mesjańskiego i dotyczyły świątyni, która miała być wybudowana i dotyczyły tej świątyni i ziemskiej, i dotyczyły tej świątyni duchowej, którą miał zbudować potomek Izraela, czyli Kościół. A więc, drodzy, do nich przynależą przymierza, a my jesteśmy współudziałcami tego. Później w Nowym Przymierzu stajemy się częścią tego. Wchodzimy w to dzięki Bożej łasce. Ale w początkowej fazie, w początkowym, no jak gdyby tym Bożym zamiarze, to dotyczyło narodu izraelskiego. Kolejna rzecz, o jakiej mówi apostoł Paweł, to do Izraela należy nadanie Tory. My mówimy nadanie prawa, nadanie zakonu, nadanie Tory. I wiemy, bo to była właśnie część przymierza, że w tym przymierzu, które pod Synajem Bóg zawarł z Izraelem, jednocześnie tam było związane to, że nadał im prawo, nadał im zakon. A częścią tego zakonu jest to, co my nazywamy 10 przykazań. I musimy sobie to uświadomić. 10 przykazań to nie chrześcijanom Bóg nadał. Chociaż nam się może nieraz wydawać, że te 10 przykazań to są przykazania, które Bóg nadał nam, chrześcijanom, z nami, nam to bezpośrednio przekazał. Nie. 10 przykazań, czyli to jądro zakonu, jądro prawa było nadane Izraelowi. Do nich należy to. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to się odbyło, bo to się odbyło w ten sposób, że Mojżesz stąpił na górę Synaj, a Bóg dał mu dwie tablice, gdzie Pismem Bożym było zapisane na tych tablicach 10 przykazań. I później, kiedy Mojżesz stępował z góry, tak się zdenerwował na Izraela, że co zrobił? Te tablice potłukł. I następnie Bóg powiedział do niego, teraz idź sobie, musisz już teraz, ja ci jedne dałem, teraz drugie musisz sobie co zrobić? Sam zrobić, wyciosać sobie z kamienia. I Mojżesz musiał sobie z kamienia wyciosać dwie takie same tablice i poszedł jeszcze raz na górę Synaj. One były puste i Bóg palcem, to jest powiedziane palcem Bożym, zapisał na nowo 10 przykazań. Popatrzcie się, jaki Bóg był cierpliwy w tym dawaniu 10 przykazań, że raz, kiedy Mojżesz je potłukł, to Bóg powiedział, nie, one muszą być nadane, więc daję ci je jeszcze raz. I wiecie, i to jest właśnie coś, co jest częścią przymierza i ten zakon, jak mówię, a częścią główną było te 10 przykazań, zostało przekazane Mojżeszowi. A nam się wydaje, że jak nas babcia czy mama uczy 10 przykazań, to że to Bóg nadał w Nowym Przymierzu chrześcijanom. To są przykazania, które zostały nadane przez Mojżesza narodowi izraelskiemu. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, teraz bardzo smutnej rzeczy, mianowicie, że te 10 przykazań, które Bóg nadał Izraelowi, one przez lata uległy modyfikacji. I to jest smutne, że to, co było zapisane na tablicach kamiennych poprzez te ponad 3000 lat, które minęły od tamtego dnia, spowodowało, że te przykazania dzisiaj mają troszeczkę zmienioną formułę. Zmienioną formułę. I my się dzisiaj już uczymy, nieraz uczymy się przykazań w zmienionej formule, bardziej, ktoś powiedział może, przystosowanej do współczesnego świata. Nie ma potrzeby tego robić. Po co? To zostało nadane powinniśmy to znać, powinniśmy wiedzieć, że te przykazania stały się częścią Nowego Przymierza w sposób, w jaki zostało to przekazane przez Chrystusa i przez apostołów. Kolejną rzecz, o jakiej apostoł Paweł powiedział, co dotyczy Izraela, co przynależy do Izraela, przynależy do nich służba Boża. Służba Boża skupiona była wokół przybytku i wokół świątyni. I to przynależało do Izraela. Żaden naród nie miał inny prawa wykonywać służby, którą Bóg nadał Izraelowi. Nawet oboszczenia dotyczyły samego Izraela, bo kapłanami mogli być lewici i jeszcze bardzo zawężona grupa z rodu Aarona, a jeszcze nie, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze musieli być zdrowi na ciele, musieli mieć odpowiednią żonę. Kapłan nie mógł sobie wziąć pierwszej lepszej Izraelitki za żonę. Były różne oboszczenia dla kapłanów, żeby mógł pełnić służbę kapłańską. A więc, drodzy, ta służba Boża przynależała do Izraela. Składanie ofiar, ofiary całopalnej, która była składana rano i wieczorem każdego dnia, była to stała ofiara Izraela. Ofiary całopalne, które składali pojedynczy Izraelici. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to odpowiednik naszych pieśni i chwały, którą zanosimy do Boga, bo to była ofiara dziękczynna. Ofiary za grzech, które były składane przy różnych okazjach, czy to przez pojedynczego Izraelitę, czy przez naród izraelski, ofiary za grzech. A w piątek brat Andrzej mówił, że rozpoczął się akurat nowy rok żydowski. A więc w miesiącu Tiszli mamy początek roku żydowskiego, a niedługo będzie Dzień Pojednania. A Dzień Pojednania w Izraelu to był dzień, kiedy składano ofiarę za grzech całego narodu izraelskiego i arcykapłan składał za siebie. Więc, drodzy, służba Boża, którą my dzisiaj czytamy, analizujemy, odnosimy to do Nowego Testamentu, odnosimy to do Kościoła, ona była przekazana narodu izraelskiemu. I oni w świątyni tę służbę Bożą pełnili. Kapłani, arcykapłan. I oczywiście ta cała służba Boża miała też aspekt proroczy, bo wskazywała na Chrystusa, wskazywała na to, co Chrystus, Mesjasz, dokonał, kiedy umarł na krzyżu za grzechy całego świata. Kolejna rzecz, o jakiej mówi apostoł Paweł, która przynależy do Izraela, to są obietnice. Obietnice przynależą do Izraela. Jakie obietnice Bóg dał Izraelowi? Na pewno dał tych obietnic wiele. Są obietnice, które dotyczyły ziemi, że Bóg obiecał im ten obszar ziemi od tej rzeki do tej rzeki. Obietnica dotycząca ziemi. Ale obietnica dotycząca błogosławieństwa. Obietnica, która mówi, że jeżeli będziesz przestrzegał Bożego prawa, to ja będę ci błogosławił. Możemy o tym czytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale. Ale ja osobiście uważam, że największą obietnicę, jaką Bóg dał Izraelowi, największą obietnicę dotyczyła Chrystusa. To jest największa obietnica, jaką Izrael otrzymał. Obietnicę, że nadejdzie obiecany Mesjasz. To była największa obietnica. I naród izraelski żył tą obietnicą przez setki lat. W różnych dramatycznych okresach historii Izraela odwoływał się do tego, że nadejdzie Mesjasz i wszystko się zmieni. To było coś, co było największą obietnicą Izraela. Zresztą ona jest zapisana w Bożym Prawie, w 5 Księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział do Izraela przez Mojżesza w ten sposób, to jest 18 rozdział. Tu jest ta obietnica mesjańska zawarta. Gdy Bóg mówi tak, proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. To jest bardzo ważne. Wzbudzi ci Pan pośród ciebie, spośród twoich braci. To nie będzie ktoś, kto będzie pochodził z obcego narodu. Spośród ciebie, spośród twoich braci. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedziałeś, zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w ich usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. I to jest obietnica proroka, ale obietnica proroka, którym jest Chrystus, którym jest Mesjasz. Ja, zresztą później w Nowym Testamencie jest powołanie się na to proroctwo jako proroctwo mesjańskie. A więc do Izraela należą obietnice. Różne obietnice. Część tych obietnic, my jesteśmy współudziałowcami tych obietnic, współdziedzicami tych obietnic. Jesteśmy też współdziedzicami obietnicy mesjańskiej, że nadejdzie upragniony Mesjasz. I tutaj jest pewien dramat, też wiecie, pewna tragedia. Może ja ją zobrazuję sceną ze skrzypka na dachu, kiedy mieszkańcy tej wioski mają opuścić tą miejscowość Anatewkę, w której mieszkają. Jak oglądaliście, czy znacie ten musical, to wiecie, o co chodzi. Mają opuścić tę miejscowość, bo rozkaz cara mówi w ten sposób, że muszą opuścić ten rejon, muszą uciekać z tego rejonu, a tam mieszkali przez ileś lat, tam były ich domy, tam były ich warsztaty pracy, miejsca pracy, tam żyli. I wtedy jeden z tych Izraelitów, który mieszkał w tej miejscowości, przychodzi do rabina i mówi: rabi, czy to nie jest czas, aby Mesjasz przyszedł? A wiecie, to jest XVIII wiek. Czy to nie jest czas, aby Mesjasz przyszedł? Czy to nie jest najlepszy czas, aby Mesjasz przyszedł? I rabin mu odpowiada w ten sposób: zacznijcie się pakować, będziemy na niego czekać w innym miejscu. To jest pewien dramat. To jest dramat, który przeżywa apostoł Paweł. Bo ja byłem się gotów modlić, żeby być odłączony za Izraelitów, żeby mogli zobaczyć Mesjasza, który już dawno, dawno przyszedł. A więc do nich należy obietnica, do nich należą obietnice. I dalej apostoł Paweł mówi: do nich należą ojcowie. Ojcowie, moglibyśmy nazwać dzisiaj bohaterami wiary. Do nich należą bohaterowie wiary. I w liście do Hebrajczyków, kiedy są wymienieni bohaterowie wiary, to od Abrahama aż po 12 apostołów, oni już nie są wymienieni, ale aż po 12 apostołów, ci wszyscy bohaterowie wiary to są ludzie, którzy należeli do narodu izraelskiego. My nieraz czytamy te o tych postaciach, jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni ich wiarą, ich męstwem, ich odwagą. Jesteśmy zdziwieni ich ogólną postawą życiową. Jesteśmy zdziwieni, jak Bóg potężnie się dotykał tych ludzi, jak używał tych ludzi. Ale musimy też pamiętać, że ci ludzie to są członkowie narodu izraelskiego. Łącznie z 12 apostołami Chrystusa wszyscy ci ludzie byli Żydami. A więc ojcowie wiary, bohaterowie wiary pochodzą z narodu izraelskiego, z narodu żydowskiego. I na końcu apostoł Paweł mówi, że do Izraelitów należy Chrystus według ciała. Chrystus według ciała. A więc Chrystus, który był poczęty z Ducha Świętego, ale jego mama miała na imię Miriam. Naprawdę, Polacy, jego mama miała na imię Miriam. To była Żydówka. Kiedy w Ewangelii Mateusza czytamy pierwszy werset, nie wiem, tak to zostało ułożone przez Ducha Świętego, że Nowy Testament otwiera Ewangelia Mateusza. I pierwszy werset Ewangelii Mateusza brzmi w ten sposób. Czyli można powiedzieć, pierwszy werset Nowego Testamentu brzmi w ten sposób. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. To jest pierwszy werset Nowego Testamentu. Abyśmy już na początku wiedzieli, o czym będzie i o kim będzie Ewangelia. Będzie o Jezusie Chrystusie, czyli Mesjaszu, który jest synem Dawida, który jest potomkiem Dawida, który jest potomkiem Abrahama. Aby nie ulegało wątpliwości, że jest obiecanym Mesjaszem, że jest co do ciała częścią czy potomkiem narodu izraelskiego. Jest wypełnieniem obietnicy, którą Bóg, przymierza, które Bóg zawarł z Dawidem i wypełnienie obietnic, które Bóg dawał narodowi żydowskiemu. I kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką przy studni, powiedział do niej takie zdanie, że wy czcicie tego, czego nie znacie. Wiecie, to było smutne zdanie, które Jezus powiedział do Samarytanki, która uważała się, że oni znają prawdziwego Boga Izraela. Samarytanie uważali się, że oni czczą prawdziwego Boga Izraela. A Pan Jezus powiedział do niej, wy czcicie to, czego nie znacie. Żydzi czczą to, co znają, gdyż zbawienie pochodzi od Żydów. Zbawienie pochodzi od Żydów. A więc Chrystus według ciała był Izraelitą. I apostoł Paweł nie boi się o tym pisać, nie boi się o tym mówić. Natchniony Duchem Świętym mówi, do nich należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża, obietnice. Ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I to, co powiedziałem do tej pory, wiąże się z wybraniem. Wybranie zaskutkowało tym, o czym powiedziałem. To jest, przynależy do wybrania Izraela. A teraz druga strona. Szybko. W czym Izrael jest równy wszystkim narodom? Ja powiedziałem, to, co powiedziałem, przynależy do wybrania narodu izraelskiego i to było owocem czy skutkiem wybrania. Synostwo, chwała, przymierza, obietnice. A w czym Izrael jest równy? O tym też mówi nam list do Rzymian. List do Rzymian nam to wszystko ładnie buduje, ładny fundament. Wiecie, w czym Izrael i wszyscy Żydzi są równi ze wszystkimi innymi ludźmi na świecie? Ale jeszcze do tego dojdziemy. W czym są równi? Równi są w tym, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wybranie tu nic nie zmieni. To musimy sobie ustawić bardzo jasno w życiu. Apostoł Paweł, zresztą to w liście do Rzymian, bardzo jasno powiedział, mówił w ten sposób o sobie i o Żydach. Cóż więc, przewyższamy ich w odniesieniu do pogan? Mówi, wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Równo. To, co stało się w Edenie, a więc upadek Adama i Ewy, obciążył całą ludzkość w równym stopniu. I późniejszy naród wybrany, czyli Żydów, i narody niewybrane, czyli pogan. Wszyscy jesteśmy pod wpływem grzechu, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wybranie tutaj nic nie zmieniło. Wszyscy zostajemy pod wpływem grzechu. Wszyscy Żydzi również. Dlaczego to jest ważne? Bo z tym wiąże się druga rzecz. Bo wszyscy jesteśmy równi co do sposobu zbawienia. Albowiem wszyscy zgrzeszyli brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni zarówno Żydzi, jak i poganie darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I drogi B nie ma. Nie ma teologii dwóch przymierz. Jest jedno przymierze, nowe przymierze, które daje zbawienie i życie wieczne. I Bóg usprawiedliwia jednych i drugich na tych samych prawach i na tych samych warunkach poprzez wiarę w Mesjasza Izraela, w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Bo wszyscy jesteśmy pod wpływem grzechu. Równo w takim samym stopniu i żadne wybranie, tu wybranie w Abrahamie, tego nie zmienia. Tego nie zmienia. żeby rozwiać wszelką wątpliwość i zakończyć to rozważanie, to chcę powiedzieć, czy odczytać to, co Żyd Piotr powiedział do Żydów, którzy stali przed nim, a była to Najwyższa Rada. A więc Żyd Piotr stoi przed Najwyższą Radą i w pełnym autorytecie i w mocy Ducha Świętego mówi to do innych Żydów, którzy stali przed nim. To jest Dzieje Apostolskie, rozdział 4, werset 12. To możemy sobie już wszyscy powiedzieć, utrwalić, zacytować. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy brzmi to w sposób oczywisty? Czy brzmi to w sposób jednoznaczny? Albowiem nie ma w nikim innym zbawienia, zarówno dla Żydów, jak i dla Greków. Bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Więc jaka jest jedyna nadzieja dla Izraela? Jedyna nadzieja dla Izraela jest Jezus z Nazaretu, Boży Syn, który przyszedł już na ten świat jako Zbawiciel 2000 lat temu. A drugi raz przyjdzie jako Pan i Sędzia. To trzeba rozróżnić. Pierwszy raz przyszedł jako Zbawiciel, jako Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Przed jako ten, który wyrzekł się swojej boskości, uniżył się i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Przed jako obiecany Mesjasz. Ale drugi raz przyjdzie jako Władca, Pan nieba i ziemi. Jako Sędzia Wszechrzeczy. Jako ten, który zasiądzie na tronie Dawidowym i wszyscy będą mu poddani, a Jego Królestwu nie będzie końca. I jedyną nadzieją dla całej ludzkości, w tym dla Izraela, jest Jezus Chrystus Nazaretu. I to jest najważniejsza modlitwa, jaką możemy zanosić za naród żydowski. Ale ja chcę zakończyć tą myślą. Powiedz sam sobie, co się dzieje w twoim sercu, kiedy myślisz, dziś będziemy się modlić o Izrael. Jakie emocje dzisiaj budziły się w tobie rano? Jakie emocje budziły się w tobie tutaj podczas tego nabożeństwa? Jakie emocje budzą się, kiedy słyszysz to, o czym mówię? Ja sam muszę badać swoje serce. Czy moja miłość jest nieobłudna? Czy moje słowa są po to, żeby dobrze zabrzmiały? Czy naprawdę w moim sercu jest błogosławieństwo dla narodu żydowskiego? Taka troska, wiecie, z bólem. Jak apostoł Paweł. Z bólem i z żalem w sercu. Tylko tak. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym się umieć tak modlić o Izrael. Jak powiedziałem, w kontekście najważniejszym, żeby zasłona z oczu została zdjęta. Czyż nie tak? By zasłona została zdjęta i mogli zobaczyć tego, który był im obiecany, a którego nie poznali i nie przyjęli. Przynajmniej w dużej części. Ale którego poznają teraz. I będą poznawać, mam nadzieję, coraz bardziej. Za przyczyną także Kościoła. Mam nadzieję, że Kościół nie wygląda jak ten świecznik. Wiecie, on wygląda jak martwy świecznik. Gdyby Kościół miał wyglądać tak, jak ten świecznik dzisiaj wygląda, to jesteśmy pożałowania godni. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on jest... On tylko jest. On tylko może zdobić tę salę. Ale gdy zgasimy światło, będzie tu dalej ciemno. On musi się zmienić. On musi płonąć. wtedy spełnia swoją funkcję, wtedy ma sens. I Kościół ma sens tylko wtedy, kiedy świeci. Świeci dla pogan, dla willowego, dla ludzi, którzy tu mieszkają. I daj Boże, aby zaświecił także dla Żydów.